też życia naszego w Mesjaszu. Myślę, że trafnie wybrany fragment Ewangelii, w którym jest ukazany Mesjasz, gdy czyta w synagodze słowa znamienite, mówiące o tym, co się dokonuje tak naprawdę za sprawą Boga w Mesjaszu i co On tak naprawdę przyniósł. I czas tego, co jest zapisane w Torze, czyli czas szabatowego roku, czyli siódmego i wszystkich 49 lat, czyli 50 roku jubileuszowego, jakby jest wpisany, a szczególnie ten rok jubileuszowy jest wpisany w rzeczywistość Mesjasza, Jeszuły i to, co On tak naprawdę przyniósł, ukazał tą duchowość i to tak naprawdę, co Bóg zapowiedział i co nakazał już ludowi Izraela. I pewnie w cząstce w dzisiejszych czasach pośród tych, którzy są pobożnymi w Izraelu, Izraelitami, spełnia się ten nakaz o roku szabatowym i jubileuszowym. Natomiast ogólnie w całej ziemi Izraela tego pewnie nie ma. I jakby trudno jest zrealizować. Co do naszego życia, tak na pewno jest to trudno przenieść. Poza tym przykazanie to jedno i drugie dotyczyło tak naprawdę ziemi Izraela i ściśle jest z nim związane i nie dziwię się, gdyż tam jest ukazana też doskonałość. Jak można zauważyć w całej parszy, jest doskonale opisane też zależności i są jak należy traktować sługi i jak może ktoś trafić tak naprawdę na służbę do swojego pana czy swojej pani. Dzisiaj śpiewaliśmy pieśń tą Hinei Kenei Avadim, czyli jak oczy sług patrzą na ręce swojego pana i jak ręce służebnicy na ręce swojej pani. Ostatnio właśnie w domu się zastanawiałem, że nigdy tak naprawdę nie spojrzałem głęboko na ten tekst, jak niesamowicie ukazuje rzeczywistość relacji tak naprawdę człowieka i niesamowitość też tego, że być służącym, co to znaczy być służącym, tego uniżenia wobec swego Pana, a zarazem pokory, posłuszeństwa i tego wszystkiego, bo nigdy nie postrzegałem tego fragmentu psalmu w taki sposób, że przecież odnosi to psalmista do rzeczywistości duchowej naszej, naszego patrzenia na Boga. To zobaczmy, sam byłem wręcz oniemiały w tym rozmyślaniu, że jak wielka musi być ta rzeczywistość relacji międzyludzkich, między sługą, Panem, pokora i to wszystko, skoro jest to przeniesione na płaszczyznę duchową, czyli naszej relacji z Bogiem, naszego oczekiwania pomocy, naszej prośby, naszego wołania do Boga. Także tak naprawdę stwierdziłem, że jest człowiek maleńki czasami w tej rzeczywistości swojego życia, bo wiele, wiele lat śpiewane fragmenty tego psalmu w języku polskim, a teraz w hebrajskim, jakby nie dały mi takiej refleksji tak naprawdę tej rzeczywistości, którą dzisiaj zaczynam dostrzegać i jest ona tak naprawdę niesamowita. I można to powiedzieć, że trudno jest w ogóle przenieść na dzisiejszą rzeczywistość, ponieważ wiele jest niesprawiedliwości, wiele jest niegodziwości. Różnie to bywa z pracodawcami, z pracą, którą się wykonuje i tym, jacy są ludzie między sobą, jak niektórzy wznoszą się pychą, czy też górują, czy też wykorzystują. Czasy są okrutne i wśród narodów niewątpliwie to na pewno dominuje i i niewątpliwie trudno jest jakby się wpisać, ale myślę, że w tej rzeczywistości Bożej i tak większą korzyść przynosi postawa ta, która jest tak naprawdę w tym psalmie i którą Mesjasz ukazywał w swoim życiu. I uderzające też jest to, że wszystko, co przyniósł, na co zwrócił uwagę, to jest właśnie to, co trwa do dzisiejszego dnia, że ludzie odzyskują wolność duchową, odzyskują wolność od wszelkich obciążeń, nie tylko w sferze tego, że znajdują się w więzieniu za wykroczenia, które popełnili i które często muszą w jakimś sensie odpokutować, ale wolność też od różnych nałogów, od związań, że to wszystko trwa przez wieki, przez pokolenia do dzisiejszego dnia. Jest to rzeczywistością realną, jest to wielkim darem łaski i cudem od Boga, które Mesjasz przyniósł. I myślę, że cała ta rzeczywistość tych lat szabatowych i tego roku jubileuszowego ma wymiar duchowy i można wysunąć prosty wręcz wniosek, który się nasuwa odnośnie tego, co Mesjasz mówił do swoich uczniów o tym, co jest zapisane o nim w Torze i u proroków. I myślę, że to są właśnie te miejsca, które ukazywały już, czego Bóg oczekiwał już od ludu Izraela i co było zapowiedzią tego, co miał przynieść Mesjasz. Ostatnio się też zastanawiałem nad fragmentem kabalistycznej pieśni Lecha Dudi. Jedna z zwrotek mówi o tym, że szabat jest oblubienicą, na którą Izrael oczekuje. I jest tam sformułowanie zapisane, że od dawna została ustanowiona i pierwsza była w zamyśle Boga. I jakby myśl ta zderzyła się we mnie z oporem, w sensie takim, że znam komentarz i jakby odniesienie do Mesjasza, do Izraela i tego wszystkiego, co jest zapisane w tradycji, że tak naprawdę pierwszy zamyśle był Mesjasz Bożym, dlatego istniał zanim jeszcze świat powstał. Także pewna rzeczywistość, wydaje mi się, że pośród nawet kabalistów jest jakby ukazywana po omacku i myślę, że to ukazuje też to, że nierozpoznany został Mesjasz pośród ludu Izraela i wielu w niego nie uwierzyło i nie wierzy do dzisiaj. I wręcz odsuwana jest rzeczywistość Mesjasza tak samo, jak wiemy, z tym cierpiącym sługą i cierpieniem Mesjasza, że jest pośród niektórych z ludu Izraela odsuwana, wręcz spychana albo zamieniana jako, że to jest rola narodu Izraela i tak dalej. I mi w tym momencie też się nasunęła właśnie taka refleksja, że jest coś oddalone, odepchnięte, a wstawiona jest całkiem inna rzeczywistość. Wiemy, że Mesjasz o swoich wybrańcach, których on najlepiej zna, czyli tych, którzy za nim kroczą w życiu swoim, powiedział, że są ulubienicą. I wiemy, że się zjednoczy z nią, że jesteśmy wszyscy tak naprawdę wpisani jako członki jego ciała i że spoczywa na nas obowiązek, żeby dbać o siebie nawzajem, żeby się troszczyć. Każdy z nas może być tą konewką wody, która podlewa drugiego, żeby nie wysychały korzenie, żeby nie umarł z pragnienia. I każdy w swojej refleksji, myślę, że w swoich przemyśleniach, może to w życiu całej wspólnoty i codziennego też życia wnosić dla drugiego brata, siostry, czy spotkanego człowieka, przechodnia. Także wszystkie te rzeczywistości opisane w Torze, które tak naprawdę trudno jest przenieść w naszą rzeczywistość życia, a lata szabatowe, odpoczywająca ziemia wręcz jest napisane i też nasunęła mi się refleksja, że gdy odłogiem zostanie zostawione pole po 7 latach, to wszystko, co na nim wyrośnie, ma zostać dla obcego, dla kogoś. A ja akurat ogródek uprawiam i jakbym zostawił ogródek na jeden rok, to przypuszczam, że ten ktoś obcy nic by nie skorzystał z niego, bo raczej tam zielsko na nim wyrośnie. Żadnej jakiejś poczciwej rośliny nie będzie. Także myślę, że w tym jest jakiś zamysł Boży i wiąże się on na pewno z tym, że pozostawiano na polach kłosy, pozostawiano, nie zbierano wszystkiego do cna i pewnie z tego tytułu mogło wyrosnąć coś jeszcze w tym roku, który był rokiem odpoczywającym dla ziemi i wtedy mógł ktoś skorzystać z tego, ktoś obcy. Bo tak, to raczej korzyści by nikt chyba nie miał, chyba żeby tą ziemię uprawił. Także pewne rzeczy są zastanawiające i raczej ukazujące pewien wymiar duchowy w zamyśle Bożym. I to tak naprawdę, że człowiek cały czas musi się troszczyć o drugiego i myśleć o drugim, gdyż same relacje, nawet które są w dziejach apostolskich i w Ewangelii opisane są, tam są rzeczywiste jeszcze odnośnie niewolnictwa, odnośnie posługi, bo nawet niektórzy, którzy poznawali Pana, Mesjasza, Jeszuę i którzy zmieniali swoje życie, jeszcze pozostawali nieraz niewolnikami. I apostoł Paweł w swoim jednym z listów pisze, że jeśli ktoś może być, odzyskać wolną, niech korzysta, a jeśli nie, no to niechaj pozostanie tak, jak jest, ale niechaj pełni posługę w miłości i tak samo zwraca się do panów, żeby byli wyrozumiali i traktowali z miłością. Także cała ta rzeczywistość jest realna w naszych czasach, w naszej takiej rzeczywistości jest ona praktycznie nierealna. A nierealna też jest dlatego, że bo niewolnikiem też można było być za karę tak naprawdę. Kiedyś w dawnych czasach właśnie pośród ludu Izraela wymierzaniem kary za różne przestępstwa nierzadko było właśnie popadanie jako niewolnictwo, w to, że się było sługą i musiało się wypełniać jakąś pracę, by odpracować swoją niegodziwość czy swoje złe postępowanie. I taki był wymiar tego, że można było się stać niewolnikiem. Myślę, że ta rzeczywistość, która jest w psalmie opisana, jest rzeczywistością tak naprawdę miłości i tego, że zubożał brat i musiał jakby być na ręce zwrócony, na ręce swych panów i pani, służebnice. I to jakby też wymiar jest w to, że opisany jednoznacznie, bo wobec ludu Izraela trzeba było wykupywać jakby. Albo stawać jakoby na wysokości zadania i troszczyć się o brata, siostrę, żeby nie popadł w niełaskę. I myślę, że ma to przełożenie na życie ludzi wierzących, na pewno ma przełożenie, bo też ma wymiar troski, ma też wymiar pomocy i wiemy, że dzisiejsze czasy są trudne, nieraz brakuje pracy, nieraz też boryka się człowiek z niedostatkami, różnie to w życiu bywa. No i cała wrażliwość w Mesjaszu, żeby się Bogu podobać, polega na tym, żeby się troszczyć, żeby tak dbać o tych wszystkich, którzy są najbliżsi zawsze. Zresztą na to jest nacisk kładziony nie tylko w Ewangeliach przez Mesjasza, ale tak samo w przesłuchnych listach, że zaczyna się zawsze pomoc od tych, którzy są najbliżsi, czyli od domowników wiary. I to jest bardzo istotne i bardzo potrzebne w życiu tak naprawdę, bo jest też się wpisuje właśnie w to podlewanie korzeni i w to, żebyśmy nie przysychali, bo nieraz różne chwile doświadczamy. Ja osobiście doświadczyłem też pewnych chwil trudnych w swoim życiu. Mianowicie doświadczyłem też owocu, tak naprawdę jaki może przybrać owoc, narzekanie, dopuszczanie jakiegoś tam wewnętrznego zgorzknienia też do swojego wnętrza i co ono może spowodować w życiu moim w tym wypadku, jak może bardzo wiele spustoszenia zrobić we wnętrzu, że do dzisiejszego dnia tak naprawdę jakąś tam posiadam wewnętrzną ranę i jakieś tam cierpienie mam z tego tytułu, co w minionym czasie doświadczyłem i czemu czoła stawić musiałem, wchodząc w jakąś rzeczywistość, a później z niej się wycofując ze względu na to, że ona wcale nie przynosiła żadnej korzyści, wręcz przeciwnie. I to jest trudne nieraz do jakby do przejścia. Wydaje się nieraz niemożliwe, a jednak w tej rzeczywistości Bożej pośród wszelkiej pomocy, jakiej człowiek doświadcza od braci, sióstr, od bliźnich, od wszystkich, których Bóg stawia na drodze, też poprzez wzbudzoną też gorliwość w modlitwie i wszelką też prośbę w uniżeniu i to, że się dostrzega, jak się jest znikomym. Każdy z nas tak naprawdę ma wiele różnych dobrych cech i wiele osiągnięć w swoim życiu. Jedni są bardziej wykształceni, drudzy mniej. Jedni mają takie zdolności, inni takie. I jakby wszyscy w tym mamy jakąś swoją pozycję życiową, ale w Bogu tak naprawdę najistotniejsze, ja przynajmniej tak w swoim życiu uważam, że jest znać swoją małość i to, że tak naprawdę się jest pyłkiem przed Bogiem i prochem, który ciągle potrzebuje tak naprawdę pouczenia, wskazówki, ciągle potrzebuje pokrzepienia, ciągle potrzebuje otuchy, ciągle potrzebuje mobilizacji, zachęty, aby móc rosnąć, wzrastać, owocować, aby móc uczyć się tego służenia drugiemu człowiekowi i znajdować tą pozycję, do której jesteśmy powołani tak naprawdę, czyli pozycję Mesjaszu, tego, który jest prawdziwie bratem dla drugiego i zawsze ręką wyciągniętą niesie pomoc. To jest, myślę, cały cel i sens naszego życia i rozwoju w Mesjaszu i myślę, że znakomicie się wpisuje w tą rzeczywistość lat szabatowych i tego roku jubileuszowego, który znajduje wypełnienie tak naprawdę Mesjaszu, to duchowe wypełnienie, ta doskonałość. Dlatego, że myślę, że nie na darmo Mesjasz powiedział, że Królestwo Boże jest w was, że do uczniów zwrócił, to gdyż to wszystko, co jest zapisane i co miało mieć miejsce w tej rzeczywistości ludu Izraela, choć nie wypełniło się, dlatego, że nie sprostali też temu wyzwaniu i jak człowiek w swojej ułomności też często nie może sprostać, przyszedł Mesjasz i ukazał tą doskonałość i dał zdolność wręcz przez to do tego, aby się zmieniać i móc to realizować w życiu. I każdemu z nas tego życzę i pragnę tego też, aby móc w tym wzrastać i wydoskonalać się. Jedna z myśli też u rabiego Dessera, też kabalistycznych, właśnie mówi o tej wieczności, o tak naprawdę, bo też jakby zajmowali się tym umiejscowieniem przyjścia Mesjasza, czy spełnienia też przez te siódemki, siedem tysiącleci. I później odnośnie właśnie wieczności. I tam zamieszcza Dessler też taką myśl odnośnie tego, że w przyszłości będzie, zaistnieje tak, że takie będzie ego ludzi, że się zjednoczy, że wszyscy ludzie w tym swoim ego zjednoczą się razem w jedno dla wielbienia Boga, dla chwały Bożej. I tak naprawdę, jak to przeczytałem, no to jakby Mesjasz już to przyniósł i tak naprawdę wiemy dobrze, że ta rzeczywistość się realizuje pośród tych, którzy w Niego uwierzyli i jakby życie swoje zmienili i w Bogu się rozwijają. I to wszystko znajduje wykonanie w codzienności, gdyż wiemy, jak nieraz jest cudownie wielbić Boga w takiej jedności duchowej. To się jakby realizuje pośród ludzi, którzy ufają Bogu i którzy zmienili swoje życie, myślę, że są. I czasami mi się wydaje, że pewne refleksje, pewne rzeczy, którymi nawet zajmowali się kabaliści, były myślami, które są rzeczywistością tak naprawdę wpisaną w rzeczywistość Mesjasza. I to jest jakby taka moja refleksja odnośnie tego właśnie, co nieraz czytam i co też przytaczam. Tak, że to chyba ode mnie.
Powstańmy.